Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. 28 sierpnia mija 77 lat od wykonania przez komunistyczne władze wyroku śmierci na niespełna 18-letniej Danucie Siedzikównie, sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i na podporuczniku Feliksie Selmanowiczu, dowódcy plutonu 5. Wileńskiej Brygady AK. Dziś chciałabym Państwu przypomnieć moment, gdy na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku rozpoczęły się prace ekshumacyjne i odnaleziono szczątki zamordowanych w więzieniu na Kurkowej. Badania genetyczne szkieletów potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że mogą one należeć do Inki i Zagończyka. Kiedy więc w połowie września 2014 roku zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka natrafił na dwa sąsiadujące ze sobą pochówki kryjące, jak wstępnie orzekli wówczas antropolodzy, ciało kobiety, która w chwili śmierci miała mniej niż 20 lat, oraz mężczyzny w średnim wieku, przypuszczano właśnie, że udało się zlokalizować groby Inki i Zagończyka. Domniemania te wzmacniał fakt, iż czaszki obu szkieletów zostały przestrzelone, a szczątki mężczyzny nosiły ślady wskazujące na egzekucję. Dziś w Gdańsku odbyło się spotkanie przy grobach Inki i Zagończyka. Wieczorem w kościele księży Salezjanów na Oruni odprawiona została uroczysta msza święta. Zapraszam więc Państwa teraz na mój reportaż z 2016 roku zatytułowany Inka i Zagończyk.
Inka była jedyną kobietą straconą wśród 83 osób w ogóle w gdańskim więzieniu. Do tego
tak młodą kobietą.
Tak młodą i poza tym przez rozstrzelanie.
Środa 28 sierpnia 1946 roku, gdy Danka Siedzikówna Inka, łączniczka AK, weszła do pawilonu egzekucyjnego gdańskiego więzienia przy Kurkowej, był piękny letni poranek. Za 6 dni Inka miała skończyć 18 lat. O czym myśli młoda dziewczyna przed śmiercią? Trudno się uwolnić od takich wyobrażeń. Kiedy ma się niespełna 18 lat, chyba nie myśli się o wieczności. Dziś los Siedzikówny Inki wzrusza i przeraża ponownie.
Waldemar Kowalski, major służby więziennej w stanie spoczynku, były zastępca dyrektora aresztu śledczego w Gdańsku, obecnie pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Widział pan te kości, widział pan te czaszki, widział pan te szkielety?
Widziałem. Widziałem je. No, oczywiście jak tylko odsłonięte były te półtrumny i dwie obok siebie, no to od razu zresztą mi się takie sugestie pojawiły i nie tylko pewnie mi, że może właśnie w nich są te dwie osoby.
Marzena Kruk, naczelnik oddziałowego biura udostępniania i archiwizacji dokumentów Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Narada co do kary śmierci Inki trwała 30 minut. 30 minut, żeby zdecydować o czyimś życiu, o życiu dziewczyny, która nie ma lat 18, to nawet w ówczesnym prawie było przestępstwo. Ona nie powinna była być w tym trybie sądzona.
Są dwie relacje mówiące o tym, jak przebiegała egzekucja. Jedną z nich złożył Alojzy Nowicki, ówczesny zastępca naczelnika. Drugą, nieżyjący już ksiądz Marian Prusak. Te relacje są zbieżne co do przebiegu. Nie ma tam wielkich różnic, tak bym powiedział, a wręcz nawet się uzupełniają. No wiemy, że był to pluton nietypowy, bo złożony z większej ilości osób niż tradycyjnie, z dwóch, trzech osób. Tutaj mieliśmy do czynienia z 10 osobami. I w oparciu o te relacje, no oczywiście wiemy też o tym okrzyku, niech żyje Polska, no tu jeszcze dodatkowo jedna z tych osób przeze mnie wspomnianych mówi, że Inka przed dobiciem krzyknęła, niech żyje Łupaszko. Te relacje są, wiemy jak ta egzekucja przebiegała i wiemy, że no Inka była dobita. Zagończyk prawdopodobnie, no tak tutaj jest pewna rozbieżność akurat. Zagończyk najprawdopodobniej był ciężko ranny, ale niewykluczone, że też na wszelki wypadek dobity, bo takie rzeczy stosowano. A Inka była ranna, ale żyła po salwie plutonu i była dobijana żywa jeszcze.
Dziękuję.
My wiedzieliśmy, że na cmentarzu garnizonowym są groby. Teraz wy jesteście bogatsi o inną wiedzę. Jaką? Co znaleźliście?
Działania, które przeprowadziliśmy w tamtym i w tym tygodniu tutaj na cmentarzu przy Giełguda w Gdańsku, badania archeologiczne, prace ziemne, ekshumacyjne, one nam w sposób jednoznaczny, w sposób naukowy potwierdziły, że to pole więziennych pochówków z lat 40. zamordowanych, straconych na Kurkowej znajduje się istotnie tutaj na kwaterze numer 14. Czym innym jest wiedza ogólna, czym innym jest wiedza, która ma takie poparcie naukowymi wynikami prac.
Każdy z nas chciałby już dziś oficjalnie powiedzieć, że na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku odnaleziono szczątki bohaterów Inki i Zagończyka. Jednak na to jest jeszcze za wcześnie, mimo wielu przesłanek, które dają nam podstawy do optymizmu. Uzupełnia ten obraz profesor Krzysztof Szwagrzyk, kierujący grupą naukowców z IPN-u, z którym rozmawiałam kilka dni temu na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku.
W zasadzie każdego dnia dochodziło do nowych ustaleń, a nawet czasem w ciągu jednej godziny mieliśmy nowe odkrycia. Dziś myślę, że najlepiej powiedzieć o tej liczbie, podsumowując ją, możemy jednoznacznie określić, że natrafiliśmy na szczątki 15 osób. Z tych 15, jak podejrzewamy, dwie należą do osób pochowanych tutaj znacznie wcześniej, czyli przed II wojną światową. Pozostałe 13 szczątków to są szczątki więźniów okresu stalinowskiego. Podjętych zostało 6 szczątków. Były to te szczątki, które mogliśmy podjąć w całości. Te pozostałe, które odkryliśmy, które ujawniliśmy, nie mogły zostać podjęte, bowiem one w części mogły być przez nas odsłonięte, a pozostała część tych odnalezionych szczątków znajduje się gdzieś pod współczesnymi nagrobkami albo na przykład gdzieś pod drzewem, bądź wchodzi tak jak tutaj pod ten nasyp. Z tego powodu ujawniliśmy je, zbadaliśmy je, udokumentowaliśmy je, ale nie mogliśmy ich podjąć. W tamtym jednym miejscu ujawniliśmy szczątki 4 osób. Z tych 4 osób była to jedna bardzo młoda kobieta i 3 mężczyzn. W 2 przypadkach mieliśmy u tej kobiety i u jednego mężczyzny ślady po strzałach w głowę. Cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że już od teraz nie będzie wątpliwości, które to jest pole, gdzie to jest. Teraz będzie można powiedzieć wprost, trzeba przyjść na cmentarz przy Giełguda, dojść do kwatery numer 14, stanąć w centralnym punkcie, najlepiej mając przed sobą pomnik, który jest tutaj ustawiony i wtedy po prawej, po lewej stronie mamy cały ten obszar więziennych pochówków.
Póki nie będzie potwierdzonych badań DNA, na pewno nie możemy tu o niczym mówić ze stuprocentową pewnością, ale już w tej chwili nasuwają się pewne wnioski, że mamy do czynienia ze zwłokami Inki i Zagończyka, a więc jest to bardzo ważna informacja, bo no dwie osoby, bardzo ważne symbole, ikony oporu zostały znalezione, ale czy zostały, to mówię, dopiero po tym, jak będzie potwierdzenie DNA. No możemy przypuszczać, że w pobliżu jest jeszcze jedna ofiara systemu politycznego. Jest to niemiecki chłopak Heinz Baumann, którego to rozstrzelanie swoją bardzo dociekliwą pracą i bardzo potężnym elaboratem na ten temat, znany wszystkim profesor Rzębliński, uznał, że był ofiarą zbrodni ubecko-prokuratorsko-sądowej. Heinz Baumann został stracony 9 sierpnia, a więc niedużo wcześniej niż Inka i Zagończyk, przypomnę 28 sierpnia, także no, możemy przypuszczać, że gdzieś w pobliżu i jego zwłoki się tu znajdują.
Czyli na 99% możemy powiedzieć, że te ślady i te kule w czaszce szkieletu kobiecego i męskiego to są dowody na to, że to właśnie Zagończyk i to Inka, tak? Tak możemy powiedzieć?
tak jak powiedziałem, póki nie będzie badań DNA, nie możemy nic powiedzieć ze stuprocentową pewnością, ale możemy na pewno już z większym prawdopodobieństwem przypuszczać, że to oni.
Jakie uczucia panem targają, jak pan widzi takie dowody na to, co się tutaj wydarzyło?
To trudno jest określić, bo nawet są tu słowa, które mogą być uznane za nie na miejscu, bo trudno mówić tu o satysfakcji, jeżeli znajduje się szczątki, ale w pewnym sensie jednak tak jest. Jest satysfakcja z tego, myślę przede wszystkim, że sprawiedliwość ma szansę zatriumfować. I to jest chyba najważniejsze, że chciano wymazać kogoś z pamięci, aby nigdy ich nie było, aby nigdy ich nie znaleziono, a jednak są badania, które dają duże prawdopodobieństwo tego, że całe zakłamanie komunistyczne tamtego okresu gdzieś tam legło w gruzach. Mało tego, na tym samym cmentarzu, jak spojrzymy na to, co tu kiedyś było, troszkę dalej, bliżej w kierunku ulicy 3 Maja, jeszcze nie tak dawno, w połowie lat 90. było sporo grobów, kwater lepszych tak zwanych, przeznaczonych dla funkcjonariuszy UB, dla milicjantów, którzy służyli w tych służbach, którzy albo zmarli, albo zginęli, byli chowani z honorami, tam się odbywały uroczystości, a w ich cieniu gdzieś tam dalej, kilkaset metrów dalej, leżały ich, tak naprawdę ich ofiary, o których nikt nie miał pamiętać. I sprawiedliwość zupełnie przewróciła wszystko do góry nogami, dlatego że dzisiaj już nie mamy tych kwater ubeckich tam. Zostały pojedyncze groby milicjantów, a jest szansa na to, że znajdą swój godny pochówek i godny nagrobek osoby, no, których mieliśmy nic nie wiedzieć, że zostały tu pochowane.
Agata Tannhäuser, Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu.
Na czym polega rola państwa tutaj przy tego typu ekshumacjach?
Przede wszystkim ja pracuję wraz z kolegą, ja jestem antropologiem sądowym, pracuję z kolegą medykiem sądowym, doktorem Łukaszem Szloszkowskim, też z Zakładu Medycyny Sądowej w Wrocławiu. Nasza rola polega na opisie antropologiczno-sądowo-medycznym szczątków odnalezionych. To jest, jeżeli nie możemy podejmować szczątków, jest to opis in situ w jamie grobowej, czyli ułożenia w jamie grobowej. Jeżeli podejmujemy szczątki, sporządzamy protokół, plus protokół z oględzin sądowo-lekarskich plus dokumentacja fotograficzna. Moja rola to jest ustalenie tak naprawdę wieku, płci, wysokości ciała i opis cech indywidualnych, czyli opis tak naprawdę morfologiczny, a kolegi medyka sądowy opis obrażeń, które występują. I to niejako jest kompleksowa cała opinia nasza. Mamy tutaj sprzęt, te oględziny są przeprowadzane na miejscu, dokumentacja fotograficzna i później takie szczątki są chowane do trumienek. I na tym się kończy nasza rola, tutaj na miejscu. No bo później wiadomo jest opracowywanie tych wszystkich danych.
Czyli już po kilku godzinach jesteście w stanie stwierdzić, co znaleźliście?
Tak, bez identyfikacji indywidualnej oczywiście.
A ile czasu trwa taka identyfikacja indywidualna potem?
To wszystko zależy tak naprawdę. Raz, czy mamy materiał porównawczy od rodzin, a dwa, w jakim stanie są szczątki. Bo jeżeli szczątki są w dobrym stanie, to ten materiał DNA jest łatwiej wyizolować. Jeżeli są bardzo zniszczone, no to wtedy ta izolacja jest dłuższa, bo trzeba ją kilkakrotnie powtarzać.
A rodziny żyją, tych osób tutaj poszukiwanych?
Szukamy ich. Szukamy, no bo wiadomo, że jeżeli nie będzie rodzin, no to nie mamy materiału porównawczego, no i tutaj tej identyfikacji indywidualnej nie uda się przeprowadzić. Więc, ale liczymy na to, że ten materiał uda się pozyskać.
Ostatnią misją 18-letniej Inki była podróż do Malborka, Gdańska i Olsztyna, opowiada Marzena Kruk z gdańskiego IPN-u, współautorka broszury o Siedzikównie. Podróż tę zlecił porucznik Leszek, zastępca Żelaznego. Sam Żelazny już wtedy nie żył, o czym zresztą jego podkomendni wtedy jeszcze nie wiedzieli. Sanitariuszka Inka miała zdobyć lekarstwa potrzebne oddziałowi i dowiedzieć się, dlaczego Żelazny tak długo nie wraca. Wyruszyła 13 lipca ze wsi Zwierzyniec. Pierwszym celem podróży był Malbork. Tam dowiedziała się, że Żelazny prawdopodobnie zginął pod Sztumem. Z Malborka udała się do Olsztyna. Potem pojechała do Wrzeszcza, mówi Marzena Kruk.
takiej sytuacji Danka wraca do Gdańska. Mimo, że ma tutaj rodzinę w Gdańsku,
to jest lipiec.
To jest, ona wyjechała ze zwierzęca 13 lipca. Tę podróż odbyła, no to trochę inaczej niż u nas teraz. Natomiast z 19 na 20 lipca, tak, jest z powrotem w Gdańsku u sióstr mikołajewskich. To już jest ta bardziej znana część, kiedy one się spotykają, całą noc rozmawiają, śpiewają. To wszystko, co było też w spektaklu pokazane. Nad ranem zostaje aresztowana. To wcześniej, kilka dni wcześniej, został aresztowany Feliks Selmanowicz Zagończyk. Ich sprawy są prowadzone oddzielnie, natomiast są ze sobą ściśle powiązane. Tryb doraźny, błyskawiczne śledztwo, to wszystko jest związane z dużą operacją, którą przygotowuje gdańskie WBP, a związane jest to wszystko z pozyskaną krótko przed do współpracy Reginą Żylińską-Mordas, która, no nie znamy do tej pory pobudek, jakimi się kierowała, przechodząc na stronę wroga, przechodząc na stronę UB. Natomiast wiemy i to nie podlega dyskusji, że przeszła całą sobą. Przekazała całą wiedzę, którą posiadała. Zaangażowała się czynnie w wytropienie oddziałów, w szukanie ludzi, szukanie na nich materiałów kompromitujących, znaczy takich, które pomogłyby po prostu UB zalegalizować i tak już z góry przewidziane działania. Obawiając się, że nawet będąc w areszcie, zwłaszcza Zagończyka myślę tutaj, obawiając się, że spróbuje przekazać informacje na temat zdrady Reginy UB, widząc też, że zarówno z Inki, jak i z Zagończyka niczego więcej, mówiąc brzydko, nie wycisną, decydują się na błyskawiczną egzekucję. Rozstrzelani zostają razem 28 sierpnia 1946 roku. Proces jest krótki, jednodniowy. Natomiast wyrok zapada, oczywiście sprawa łaski Bierut nie korzysta, kara zostaje wykonana.
Dlaczego tak późno znajdujemy te dowody? Dlaczego tak późno odkopujemy te szkielety, te osoby? Dlaczego tak późno możecie prowadzić te prace?
A do 1989 roku jednak w ogóle coś takiego nie byłoby możliwe. To jest pierwsze. Inny system mieliśmy. Po transformacji musiał minąć pewien okres na to, aby zaszły okoliczności temu sprzyjające. Te okoliczności też nie były od razu przyjazne. Musimy pamiętać, że w tym czasie jeszcze żyło masa ludzi, którzy nie chcieli, aby te sprawy były poruszane, żeby były drążone, obciążały wielu z nich. No w tej chwili wielu z nich już wymarło, wielu jest, jeżeli jeszcze żyje, to jest w podeszłym wieku i może inaczej też do tego podchodzi, ale...
No bo ciśnie się na usta pytanie, co z oprawcami tych ludzi, co z tymi, którzy wydawali na nich wyroki?
Nic im się nie stało. Dożyli spokojnie starości, przeszli na emeryturę. Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej prowadziła śledztwa. Niestety nie zakończyły się one powodzeniem. Te osoby nawet symbolicznie nie zostały skazane na kary za przestępstwa, których się dopuszczały. Składowi sędziowskiemu przewodniczył major Adam Gajewski, jeżeli chodzi o proces Inki. W ławie zasiadali kapitan Kazimierz Władysław Nizionarski, jako ławnik kapral Wacław Machola, prokurator Wacław Krzyżanowski.
Ja rozumiem, że te osoby spokojnie dożyły starości, nic im się nie stało, nie odpowiadały przed sądem za to, co zrobiły.
Nie odpowiadały. Jeżeli chodzi o pana prokuratora Krzyżanowskiego, to zdaje się, toczyło się śledztwo, no ale tutaj już więcej panowie prokuratorzy, będzie pan naczelnik, to może będzie pani mogła zapytać, ale z tego, co wiem, to aktu oskarżenia nie udało się sformułować. W dużej mierze dlatego, że dokumenty, które mogłyby być pomocne, zostały zniszczone i to nie zostały zniszczone w głębokim PRL-u, one zostały zniszczone na przełomie roku 89 i 90.
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiała teoria spiskowa, ale były siły przeciwne temu, żeby takie poszukiwania były prowadzone. Bo nawet jeżeli się potwierdzi, że mamy tutaj siedzi Kównę, że mamy Zagończyka, że mamy Heinza Baumana, to jest jeszcze 7 innych osób, których ciała jest szansa, że możemy tu znaleźć ofiar systemu. Ja mówię tylko o straconych, nie mówię o zmarłych, bo wśród pochowanych tutaj są również dziesiątki, ponad setka, może 150 albo i więcej nawet osób zmarłych w więzieniu, wśród których też są ofiary systemu politycznego. Zmarli na skutek chorób, złych warunków bytowych, zakatowani w śledztwie. Taka grupa też się tu znajduje. No, przede wszystkim wiadomo, że badania są ukierunkowane w tej chwili na tych straconych. Ale no, jeżeli nawet nie w tym roku, to myślę, że przyjdzie czas, może w przyszłym roku, że będzie to kontynuowane, ale i oby tak było, bo wydaje mi się, że powinien ten teren zostać przebadany do końca.
To nie jest głębokość, na której powinny się znajdować. To jest 40 cm w tym przypadku. W tamtym sondażu około 60 cm, a więc stanowczo zbyt płytko.
Co będzie działo się z tymi szkieletami znalezionymi przez Was?
Szczątki zostaną podjęte, przeniesione do naszego polowego laboratorium. Tam zostaną osuszone, wyczyszczone. Jutro będą badane. W międzyczasie cały teren zabezpiecza policja. Nic się tutaj nie może zdarzyć.
Kiedy będziemy mogli podać, co to są za szkielety?
Na zakończenie naszych prac z pewnością wszystkich Państwa powiadomimy o tym, co udało się odnaleźć. Największym zdziwieniem chyba dla nas wszystkich byłaby sytuacja, gdyby się okazało za jakiś czas, że groby tych najbardziej przez nas poszukiwanych Inki i Zagończyka, te rzeczywiste, znajdowałyby się w pobliżu albo pod tymi symbolicznymi, które ktoś kiedyś przypadkowo dla upamiętnienia tych wyjątkowych ludzi ustawił w tym, a nie innym miejscu.
Instytut Pamięci Narodowej od kilku lat realizuje ogólnopolski program badawczy Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Jest jeden zespół badawczy składający się ze specjalistów z różnych miast. Ja jestem akurat z Wrocławia, medycy są z Wrocławia, ale są osoby z Warszawy, są osoby także ze Szczecina, a więc tu kompetencja, nie miejsce zamieszkania decyduje o tym, kto jest w zespole. Jesteśmy teraz w Gdańsku i jutro będziemy w innym miejscu, za miesiąc będziemy jeszcze w innym miejscu. Te działania prowadzimy na terenie wszystkich województw w naszym kraju, wszędzie tam, gdzie były siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, więzienia, obozy. Mieliśmy do czynienia z takimi tajemnymi pochówkami i dzisiaj w ramach tego projektu staramy się odnajdywać takie miejsca, które kryją sobie szczątki ofiar komunizmu, a które przez cały system komunistyczny były bardzo strzeżone, pilnowane. Dzisiaj staramy się te tajemnice złamać i ujawnić te miejsca. Dlatego jesteśmy w Gdańsku.
Co gdańszczanom, co Polakom, co historykom, co naukowcom daje to odkrycie?
Świadomość tego, że udało się na naszych oczach odnaleźć kolejne miejsce, gdzie w latach 40., 50. grzebano w sposób tajny, skryty szczątki ofiar komunizmu. Ludzi i kolejni ludzie, których skazano na wymazanie z naszej pamięci i zamazywano ślady po nich samych, oni na naszych oczach powracają, a nam dane jest uczestniczyć w tym procesie przywracania ich naszej świadomości. Sądzę, że szczególne znaczenie ma to dla rodzin, które przez tak wiele lat oczekiwały takiej podstawowej informacji, jak ta, gdzie pochowano ich najbliższych, pogrzebano, pochowano, ukryto. Myślę, że to ostatnie słowo jest właściwsze. Ale ono ma także ogromne znaczenie dla mieszkańców Trójmiasta, bowiem odtąd już nie będzie można mówić, że miejsca takie pochówku znajdują się na terenie całego Gdańska. Dziś będziemy mogli powiedzieć, że w sposób niesymboliczny, ale rzeczywisty to pole z lat 40. znajduje się z całą pewnością na kwaterze numer 14 cmentarza garnizonowego przy ulicy Giełguda w Gdańsku.
Czy ten symboliczny grób, który tutaj za naszymi plecami Feliksa Salmanowicza i Danuty Siedzikówny zostanie przeniesiony w miejsce, gdzie znaleziono ciała, szkielety?
Nie wiem. Poczekajmy na wyniki badań genetycznych. Dziś był tutaj prezes Związku Weteranów, który opiekuje się całą tą kwaterą, w gestii którego jest ta kwatera. Umówiliśmy się, pan prezes na to wyraził zgodę, że do czasu, dopóki nie będzie drugiego etapu zakończenia w pełni naszych prac, nie będą tutaj na tym obszarze dokonywane żadne pochówki.
W pożegnalnym grypsie przekazanym z gdańskiego więzienia już po wyroku śmierci Danka Siedzikówna Inka napisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. W 1991 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku uznał, że działalność Inki i jej współtowarzyszy z 5. Brygady Wileńskiej AK zmierzała do odzyskania niepodległego bytu państwa polskiego. Pierwszego marca 2015 roku w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Instytut Pamięci Narodowej ogłosił, że badania genetyczne potwierdziły, iż kobiece szczątki należą do Danuty Siedzikówny. Instytut poinformował także wtedy, że męskie szczątki znaleziono obok pochówku Inki, to szczątki Zagończyka. 28 sierpnia 2016 roku na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku pochowano Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, i Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, bohaterów antykomunistycznej konspiracji zamordowanych w 1946 roku. Polacy żegnali ich tłumnie. Pogrzeb Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza przywraca godność nie im, bo oni nigdy jej nie utracili, lecz państwu polskiemu, które przez lata, nawet po 89 roku, nie potrafiło uhonorować swoich bohaterów, powiedział wówczas podczas mszy świętej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Szczątki bohaterów spoczęły w sąsiadujących ze sobą grobach, usytuowanych nieopodal cmentarnej kwatery nr 14, którą badał zespół pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś to już wszystko. Kłaniam się. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Rębas.
Manufaktura reportażu.